marzenie polskiej niepodległości.
Marzena Bakowska, dobry wieczór. Obrączka, a na niej data ślubu i imię. Po niej Janina Liczmańska rozpoznała ciało swego męża podczas ekshumacji. Alf Liczmański zginął 20 marca 1940 roku w granicznej wsi, pod obozie obozu koncentracyjnego Stutthof pod Trąbkami Wielkimi. Miał zaledwie 36 lat. 8 lat później jego szczątki wydobyto i przeniesiono na cmentarz na Gdańskiej Zaspie.
Ja tam byłam też, ale siedziałam w samochodzie. Po prostu nie, dziecku nie wolno było wyjść z tego samochodu.
Regina Maria Liczmańska-Małek to jedyna córka bohatera dzisiejszej audycji. Do jej wspomnień jeszcze wrócimy. Alf Liczmański to przede wszystkim harcerz. Człowiek, dzięki któremu harcerstwo w Wolnym Mieście Gdańsku się rozwijało, podkreśla profesor Piotr Semków.
Alf Liczmański, w zasadzie Alfons Liczmański, bo Alf to jest forma skrócona jego imienia. Był człowiekiem młodym, urodził się w roku 1904, zatem w momencie odzyskania przez Polskę niepodległości w roku 1918 miał 14 lat, potem gdy się tworzy Wolne Miasto Gdańsk, był nastolatkiem, ale nastolatkiem doświadczonym z jednej strony właśnie przez I wojnę światową, z drugiej strony wychowany w rodzinie, która kultywowała te tradycje polskości. Został nauczycielem początkowo kontraktowym, a potem już nauczycielem stałym w Państwowej Szkole Handlowej Macierzy Szkolnej w Wolnym Mieście Gdańsku. Opracował bardzo ciekawy podręcznik do stenografii, który był jedynym podręcznikiem w języku polskim i była to stenografia, nazwijmy to niemiecko-polska, polsko-niemiecka, polsko-angielska, angielsko-polska.
Chodzi o skróty pisania.
Tak, skróty pisania, szybkość pisania, znakami umownymi. Jeżeli chodzi o tą jego działalność taką prospołeczną, propolską, to Alf Liczmański przede wszystkim kojarzy się z harcerstwem polskim w Wolnym Mieście Gdańsku, kiedy to był jednym z założycieli najstarszej drużyny imienia króla Zygmunta Augusta. Zresztą wielokrotnie Alf Liczmański brał udział i w zlotach harcerskich i skautowych, prowadził te drużyny. Od chwili założenia tej pierwszej drużyny imienia króla Zygmunta Augusta w roku 1920 do roku 1934 można powiedzieć, że tutaj była praca harcerza, ale stopniowo idącego do góry. Były na pewno chwile przerwy, bo przecież należy pamiętać o tym, że harcerstwo było pasją, ale nie głównym źródłem zajęcia Alfa Liczmańskiego. Do tej czynnej pracy harcerskiej powrócił w roku 1934 i objął stanowisko zastępcy komendanta chówca harcerzy w Gdańsku. Należy zwrócić uwagę właśnie na datę, na rok 1934. 1933 to jest dojście do władzy narodowych socjalistów. Coraz więcej bojówek Hitlerjugend chodzi po ulicach, przecież prezentując ideały narodowo-socjalistyczne, a z drugiej strony nasi harcerze, którzy chodzą na zbiórki w swoich mundurkach, odbywają się przecież przemarsze harcerzy na stadionie Gdańsk. Dlatego też był to czas niesamowicie trudny. Po utworzeniu odrębnej chorągwi harcerzy w Gdańsku, to jest w marcu 1935 roku, Alf Liczmański uzyskuje stopień harcmistrza. Ale trzeba pamiętać o jeszcze jednym elemencie jego pracy. Nie tylko tej pracy, nazwijmy to dowódczo-instruktorskiej, ale pracy propagandowej. Ze względu na to, że Alf Liczmański był inicjatorem i redaktorem pisma harcerzy polskich z Wolnego Miasta Gdańska. Było to Zewie, które ukazywało się dosyć nieregularnie. Kilka numerów się zachowało w Bibliotece Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk, ale Zewie prezentowało ideę harcerską w oparciu o ideały wychowania i z bardzo dużym dodatkiem tego pierwiastka patriotycznego. Taka deklaracja programowa ukazała się już w pierwszym numerze Zewia z roku 1935. Zresztą Zewie dla każdego historyka staje się wdzięcznym takim materiałem badawczym, bo sam kiedyś nad tym pismem pracowałem.
Czyli to było kształtowanie takich właśnie postaw propolskich poprzez to pismo?
Propolskich, propatriotycznych. Zewie również było sygnałem na zewnątrz, ponieważ nie było to pismo, które zamykało się tylko i wyłącznie na terenie Wolnego Miasta Gdańska. Było to pismo, które miało trafiać do całości ruchu harcerskiego w głębi kraju.
pierwszym numerze Zewia Alf Niczmański zamieścił własny artykuł programowy „Idea harcerska w wychowaniu młodzieży polskiej w Gdańsku”. Czego idea harcerska chce, do czego dąży? Cały ten system wychowawczy, jedyny w swoim rodzaju, na którym wzoruje się wiele innych, jest nastawiony w dwóch kierunkach – służby Bogu i Polsce. Te dwa kierunki uzupełniają się, przenikają nawzajem. Idea harcerska dąży do harmonijnego rozwinięcia człowieka Polaka, świadomego swych praw i obowiązków, obywatela gotowego do ofiarnej służby, przodującego pod względem obowiązkowości, sumienności i odpowiedzialności. Mylą się więc ci wszyscy, którzy są zdania, że harcerstwo uczy młodzież głównie marszu. Mylą się również ci, którzy uważają, że harcerstwo nastawia młodzież tylko w kierunku ideowym, uczuciowym. Dopiero przenikanie i uzupełnianie się wzajemne strony zewnętrznej, mającej na względzie rozwój fizyczny, ze stroną wewnętrzną, idącą w kierunku kształcenia charakteru i umysłu, daje całokształt dążeń i zamiarów harcerskich. Społeczeństwo starsze coraz lepiej zaczyna rozumieć doniosłość tej idei, coraz więcej zaczyna się interesować problemem harcerskim i już weń wnika. Wyrazem tego jest chociażby fakt, że obecnie na terenie Wolnego Miasta Gdańska mamy 5 kół przyjaciół harcerstwa, skupiających ludzi, którzy rzeczywiście interesują się ruchem harcerskim, widząc w nim rzecz godną poparcia. Doniosłość harcerskiej idei wychowawczej polega na tym, że znalazła obszerny system rozmaitych sposobów oddziaływania dostosowanego do zdolności i zamiłowań dziecka, zależnie w dodatku do jego wieku i stopnia rozwoju fizycznego i duchowego. Doniosłość tego systemu polega poza tym na tym, że przerzuca poważną część odpowiedzialności na młodzież, że pobudza samodzielność. Elastyczność tej metody wychowawczej zapewnia jej stałą żywotność. Profesor Marek Andrzejewski podkreśla, że harcerstwo zdominowało życie Liczmańskiego.
To był po prostu taki, rzeczywiście można powiedzieć, urodzony harcerz. Poświęcał dużo czasu. To była jego jakby w ogóle taka pasja życiowa. Też się nie wstydził, nie bał się określać swojej narodowości. No i za to niestety musiał później zapłacić najwyższą cenę. No tak to było.
Jakie znaczenie harcerstwo miało w Wolnym Mieście Gdańsku?
To było oczywiście całkiem inne harcerstwo. W okresie PRL-u, no to harcerstwo, przynajmniej jego ogromna część, to w jakiejś mierze było indoktrynowane od góry. Tutaj też jakby, ale w inny sposób. Tutaj był wybór, albo jesteś po prostu harcerzem, czyli jesteś aktywnym Polakiem, prowadzisz taką działalność, albo nie jesteś, no i wtedy tylko była droga do Hitlerjugend prawie.
A czy polscy harcerze byli prześladowani?
Czyta się o różnych po prostu przypadkach. Można powiedzieć, że później, pod koniec lat 30., tuż przed wojną, ten klimat się pogorszył i były takie bojówki Hitlerjugend, które jak tylko usłyszały, że ktoś tam mówi po polsku, to dochodziło do bójek, a że Niemcy byli liczniejsi, no to wiadomo, jak często te bójki wyglądały.
Od wczesnej młodości Alf Liczmański był związany z harcerstwem. Już jako uczeń zawiązuje wraz z kolegami tajne towarzystwo filaretów. Według niektórych źródeł w roku 1919, według innych w 1920 roku w lipcu uczestniczył w obozie harcerskim w Karwi. Tu złożył przyrzeczenie harcerskie, któremu pozostał w pełni wierny do końca swoich dni. Między innymi nie pił i nie palił. O takie postawy zapytałam jego córkę Reginę Liczmańską.
Dla mnie to jest tak naturalne, że ja uważam, że nie trzeba o tym w ogóle mówić, prawda?
To, że nie pił, że nie palił?
Że nie pił i nie palił. Co nie przeszkadza, że moja mama paliła i tato przywoził mamie różne ekstra papierosy z różnych swoich wojaży. Nie pił i nie palił w ogóle. W ogóle.
Egzamin dojrzałości zdał wiosną 1925 roku i wówczas rozpoczął studia na Politechnice Gdańskiej, Technische Hochschule, na Wydziale Budownictwa Lądowego. Studia przerwał ze względów materialnych po ukończeniu 5 semestru i pomyślnym zdaniu tzw. egzaminu połówkowego w 1927 roku. Jako samouk posiadał głęboką wiedzę w zakresie kultury, literatury, historii i geografii polskiej. Był uzdolniony muzycznie i grał na skrzypcach. Posiadał też duże zdolności językowe.
Muszę się zastrzec, że to są wszystko wiadomości zdobyte, ponieważ ja jako czterolatek po raz ostatni w życiu widziałam mojego ojca i z autopsji niewiele pamiętam, ponieważ wojna, którą przeżyłam już bez niego, jak gdyby przykryła tamte dobre lata, niewielkie, bo zaledwie 4, mojego życia w tak zwanych normalnych, a przynajmniej dla mnie normalnych warunkach, bo niekoniecznie dla mojego ojca. Wiadomo, że Gdańsk, wolne miasto Gdańsk, w którym już jako dorosły człowiek mój ojciec funkcjonował, ale przecież urodził się w 1904 roku, czyli jeszcze w okresie pruskim, nie kończył w związku z tym polskich szkół w ogóle. Mimo to znał i polski język biegle, i historię, i kulturę naszego kraju. I już jako działacz harcerski i nauczyciel bardzo dbał o to, ażeby te rzeczy wpajać swoim uczniom i harcerzom. Kiedy miałam 3 lata i byłam z moją mamą na wakacjach w południowej Polsce, w jednym, zresztą jedynym przeze mnie przeczytanym liście moich rodziców, wyczytałam takie zdanie, że najwyższy czas, żeby Reginę zacząć uczyć angielskiego. Podkreślam, że miałam 3 lata i byłam dzieckiem dwujęzycznym, o co dbał mój ojciec, ponieważ miał wyraźne nastawienie na to, że języki są ważne. Sam operował 3 obcymi językami oprócz języka polskiego. Francuski, niemiecki i angielski, te 3 języki. No siłą rzeczy musiał znać ten niemiecki, obracając się tutaj w tym środowisku, prawda? Mój ukochany dziadek, jedyny dziadek, którego pamiętam, dziadek Stanisław Liczmański, był z zawodu krawcem, ale był działaczem polonijnym już w okresie pruskim w Stowarzyszeniu Straż, a później w Stowarzyszeniu Jedność w okresie Wolnego Miasta. Moja babcia Teofila, którą nazywaliśmy Teo, nie była stricte działaczką polityczną, ale udzielała się w tych rozmaitych stowarzyszeniach polonijnych, śpiewaczych i tak dalej.
Postawy patriotycznej nauczył się więc Alf Liczmański w swoim domu, ale jak podkreśla jego córka, patriotyzm był wówczas inny.
Tutaj ten patriotyzm był zupełnie jakiś inny, aniżeli nasz dzisiejszy. Bo ja nie wiem, ile osób, będąc w Szkocji w lipcu 1939 i otrzymując ofertę pozostania i sprowadzenia rodziny, by z tego nie skorzystał. Bo było wiadomo, że to się musi źle skończyć. Ja nie spędziłam wojny z moją mamą w Gdańsku. Ale dlaczego? Dlatego, że ojciec któregoś wieczoru późnego okresu sierpnia, przyszedłszy do domu po jakimś spotkaniu w komisariacie rządu RP z zaleceniem wywiezienia rodzin. I większość tej działającej aktywnie gdańskiej Polonii te rodziny z Gdańska wytransportowała dla bezpieczeństwa. Moja mama wyjechała z jedną walizką, ale jakimś cudem zabrała część listów od ojca, ponieważ ojciec w domu bywał, jak pani się domyśla, rzadko, ponieważ był jak gdyby oddany swojej pracy zawodowej. Albo był w szkole, albo był w komendzie chorągwi, albo był na jakimś obozie, albo organizował jakiś obóz. Takie było to życie. I do głowy by mu nie przyszło, żeby po prostu tu nie być. To nie o to chodzi, że ci patrioci ówcześni po prostu zostali tu, że tak powiem, z myślą, że zostaną zamordowani. Nie. Tworzył się w Gdyni harcerski korpus wojskowy i ojciec wtedy dopiero, czyli w chwili wybuchu wojny, został przez swojego zastępcę komendanta, pana Żawrockiego, zaprzysiężony, ponieważ jako komendant, to znaczy wiadomo było, że w komendzie te rzeczy się dzieją, ale ojciec jako komendant był od tego odsunięty, ponieważ musiał mieć carte blanche po to, żeby mógł funkcjonować i po to, żeby harcerstwo mogło funkcjonować w tych trudnych, ówczesnych warunkach. Powiedział, że on nie widzi powodu, żeby tam gdzieś jechać, bo on uważa, że jeżeli ma walczyć, to on chce walczyć tutaj, o swoje miasto. Więc trudno odmówić racji tego rodzaju rozumowaniu. Także to wszystko jest dosyć skomplikowane, a dla nas dzisiaj dosyć niepojęte, prawda? Oczywiście nie trzeba nikogo etykietować, że był tchórzem, dlatego że uniknął tego, czego nie uniknął mój ojciec, ale on po prostu uważał, że to jest jego obowiązek i tyle.
Alf Liczmański w 1934 roku został zastępcą komendanta chówca harcerzy, a jesienią tegoż roku komendantem. W styczniu 1935 roku, po utworzeniu chorągwi, został mianowany jej komendantem, pełniąc tę funkcję nieprzerwanie do wybuchu II wojny światowej. Już w 1933 roku Niemcy określili go w swoich dokumentach jako Fanatischer Pole, fanatyczny Polak. Był więc śledzony przez Policję Gdańską, podkreśla profesor Semków.
Nie był osobą na terenie Wolnego Miasta Gdańska nieznaną, dlatego też jego los był losem wielu aktywnych działaczy Polonii Wolnego Miasta Gdańska. Tuż przed wybuchem wojny zresztą Alf Liczmański, unikając aresztowania na terenie Gdańska, udaje się do Gdyni, próbując zorganizować w obliczu zagrożenia wojną polsko-niemiecką, ochotniczy harcerski oddział zbrojny, który miał stanąć z bronią w ręku do walki. Natomiast po wejściu wojsk niemieckich do Gdyni, bo organizacja tego oddziału nie powiodła się w takim wymiarze, jakbyśmy to chcieli. Natomiast po wejściu wojsk niemieckich do Gdyni, Alf Liczmański zostaje tutaj aresztowany, natychmiast przewieziony do Gdańska, przesłuchania, tak jak to wielu innych działaczy Polonii Gdańskiej. Wiktoria Szule, prezydium policji, obóz koncentracyjny Stutthof i wreszcie śmierć w podobozie Stutthofu w Grenzdorf, czyli wsi granicznej.
Wróćmy do życia rodzinnego Alfa Liczmańskiego. W 1931 roku ożenił się z Janiną Nełkowską, także gdańszczanką, wychowaną w polskiej rodzinie działaczy polonijnych.
Ja myślę, że oni się poznali w bardzo wczesnej młodości, ponieważ ja mam takie zdjęcie dwóch młodych chłopaków na takiej małej górce pełnej śniegu. Jeden stoi, a drugi siedzi. Znaczy po prostu upadł. Nie wiem, który jest który. Jeden to na pewno jest brat mojej mamy, Witold, a drugi to jest mój tato. I oni wtedy mieli po kilkanaście lat. I moje założenie jest takie, że skoro mój ojciec z moim wujem jako nastolatek jeździł na nartach, to przynajmniej musiał się zetknąć, aczkolwiek nie wiem, czy już wtedy zainteresować moją mamą. W każdym razie wiedział, że istnieje. A później to ich narzeczeństwo trwało jednak dosyć długo, bo 7 lat, co jest też dosyć niezwykłym zjawiskiem moim zdaniem, jak na dzisiejsze czasy. W jakiś sposób byli ze sobą przez te 7 lat, byli ze sobą nie w tym sensie, żeby razem mieszkali. Wtedy tak nie bywało. W każdym razie musieli być ze sobą blisko, skoro byli zaręczeni. A kiedy się pobrali, to raptem przeżyli ze sobą 9 lat, czyli w sumie niewiele tego życia wspólnego i dobrego mieli.
Co ciekawe, są dwie daty ślubu. Cywilny odbył się 6 stycznia 1931 roku. Kościelny, którego data znalazła się na obrączce, był 2 lutego. Z cywilnym ślubem wiąże się jeszcze jedna rodzinna anegdota.
To jest takie jedyne zdjęcie, które mam. To jest moja mama. I moja mama miała te warkocze do kolan i dziadek nie pozwalał jej tych warkoczy ściąć. W związku z tym moja mama, jak wyszli z tatą z tego urzędu stanu cywilnego, zamiast wrócić do pracy, bo mama zaczęła pracować w wieku lat 16, to poszła najpierw do fryzjera i obcięła te swoje warkocze. Nigdy się nie dowiedziałam, to znaczy ja to wiem od niej, nigdy się nie dowiedziałam, co powiedział dziadek, ale w każdym razie tak to wyglądało, a efekt był taki, że moja mama właściwie przez całe życie miała neuralgiczne bóle głowy z powodu tych warkoczy, bo to trochę ważyło.
26 grudnia 1934 roku urodziło się jedyne dziecko Alfa i Janiny, córka Regina Maria.
W Gazecie Gdańskiej w styczniu 1935 roku ukazała się adnotacja moich rodziców pod tytułem Urodziła nam się zdrowa córeczka. Ja mam kopię tego wydruku podpisaną przez panią dyrektor jeszcze z czasów, kiedy nie pracowałam tutaj. Ponieważ moja mama pracowała w tej bibliotece od 1945 roku, więc jak ja skończyłam studia, to mowy. Powiedziała, że mowy nie ma, żebym ja przyszła tu pracować, skoro ona tu pracuje. I jeszcze na dodatek była zastępcą dyrektora do spraw administracyjnych, więc w ogóle mowy nie było. A skończyło się na tym, że ja już jako emeryt tutaj pracuję 12 rok w tej chwili. Tak. I nikt mnie chce zwolnić.
Dodam, że pani Regina Liczmańska-Małek pracuje w Polskiej Akademii Nauk w Bibliotece Gdańskiej. Wróćmy do czasów wojny. Janina z 4-letnią Reginą zgodnie z decyzją męża opuściła Gdańsk w sierpniu 1939 roku. Przeżyła wojnę w Koronowie.
Mój ojciec, który był zamiłowanym fotografikiem, oprócz tego, że był skrzypkiem amatorem, człowiekiem, który interesował się muzyką, właściwie nie rozstawał się z aparatem fotograficznym. Kiedy ja się urodziłam, to moje pierwsze zdjęcie to jest zdjęcie, kiedy miałam jeden dzień życia. Jeden dzień życia. Jakim cudem to zdjęcie żyje? Prawdopodobnie mama w torebce je wywiozła, jak parę innych, niewiele, prawda? Bo mamusia wróciła, nie wiedząc, że ojciec nie żyje. 7 maja 1945 roku do Gdańska.
Czyli przez całą wojnę nie wiedziała, że jej mąż już od w zasadzie 40 roku nie żyje.
Nie, nie wiedziała tego i nawet przypuszczała, że żyje, bo gdzieś, nie pamiętam w tej chwili, czy to był rok 43, prawdopodobnie, z szwajcarskiego Czerwonego Krzyża mama dostała list z zapytaniem o ojca. Więc moja mamusia wróciła tutaj na tak zwane stare śmieci. Stare śmieci to było 6 pokoi plus służbówka przy ówczesnej ulicy Jahnstrasse 7, czyli dzisiaj Liszmańskiego 7. Zlądowała tam w 2 pokojach, ponieważ wtedy dosyć powszechnym zjawiskiem było życie w tak zwanych kołchozach mieszkaniowych. Jeszcze przed wojną na ostatnim piętrze tego domu, gdzie rodzice wynajmowali mieszkanie, mieszkała pani, która z pochodzenia była Polką, ale wyszła za Niemca, nawiasem mówiąc niemieckiego Żyda, który przeżył wojnę tylko dlatego prawdopodobnie, że był Niemcem. Mamusia, gdy wyjeżdżała, czy rodzice w ogóle, tej pani, ona się nazywała Gertruda Riese, zostawili jej komplet kluczy do naszego mieszkania, ponieważ nie wiadomo było, co będzie z ojcem, a nas już nie było. I wtedy, kiedy ojca uwięzili najpierw w Nowym Porcie, to właśnie ta pani tam woziła mojemu tacie jakąś bieliznę, ciepłą odzież i tak dalej. A kiedy mamusia wróciła tego 7 maja, to z całego naszego mieszkania znalazła na strychu drewniany huculski talerz, który wisi teraz w mojej kuchni nad drzwiami wejściowymi. I to jest jedyna pamiątka z tego całego mieszkania, więc jak ja słyszę różne informacje na temat tego, co to Niemcy tutaj potracili, mam ochotę podyskutować z nimi na ten temat, co myśmy potracili, bo też.
Kiedy się pani mama i pani dowiedziała o jego śmierci?
W 1948 roku z wywózki na roboty do Niemiec wrócił niejaki pan Koszczał. Pan Koszczał już dawno nie żyje, oczywiście. Ten pan jakimś cudem odnalazł moją mamę i zrelacjonował jej to, co wiedział, bo był świadkiem śmierci mojego ojca. Ponieważ jako kilkunastoletni chłopak był w filii obozu Stutthof, która mieściła się w kamieniołomach przy obecnej granicznej wsi w gminie Trąbki Wielkie. Tam też ojca wywieźli i tam go rozstrzelali. I ten chłopak, który wiózł taczkę kamieni, został zatrzymany, żeby wykopać ten grób. To tyle wiedziałam od mojej mamy. Ja mam list tego Koszczała, jeden, do mojej mamy, że gdyby chciała znać bliżej relacje z tej egzekucji, że może się z nią spotkać, podaje swój adres. On mieszkał gdzieś za Chylonią, Pustki Cisowskie. Ja nie wiem, czy moja mama się z nim spotkała, czy nie, ponieważ to była osoba, która dziecku różnych rzeczy nie mówiła. A kiedy dziecko przestało być dzieckiem, to najpierw było pod fruwajką i miało co innego w głowie, a potem nagle stwierdziło, że nie ma kogo pytać. I myślę, że nie jestem odosobniona w tym wszystkim, niestety. I tak przykro, ale to moja wina.
Pani wie, że uczestniczyła mama w ekshumacji ciała pani taty.
Tak. Ja tam byłam też. Ale siedziałam w samochodzie. Po prostu nie, dziecku nie wolno było wyjść z tego samochodu. Co moja mama przeżyła, to ja się dowiedziałam z relacji doktora Michalskiego, niestety nie żyjącego już dzisiaj, który wówczas jako student 5 roku medycyny ze swoimi 4 innymi kolegami fizycznie dokonał tej ekshumacji. To był oficjalny wyjazd z przedstawicielami Urzędu Miasta i tak dalej. I to się odbyło 14 listopada 1948 roku i z tej ekshumacji prosto jechało się na pogrzeb, który miał miejsce na dzisiejszym cmentarzu Zaspa.
Pani mama rozpoznała podczas ekshumacji swojego męża po obrączce.
No, po niczym innym nie dało się tego rozpoznać, ponieważ od czasu jego śmierci minęło 8 lat. To była obrączka z wyrytą w środku datą ślubu, 2 luty 1931 i imieniem mojej mamy. Także ta obrączka wróciła do mojej mamy. Edgar Milewski w opowieściach Gdańskich uliczek w pierwszym zdaniu takiego opowiadania o moim ojcu, w tym pierwszym zdaniu pisze tak: ma srebrne włosy i 2 złote obrączki. Tak pisze o mojej mamie.
Pani Regina boleje, że w innym miejscu jest pochowane ciało jej ojca, niż znajduje się oficjalny nagrobek. Ustawiono go w latach 80. podczas renowacji cmentarza na Zaspie.
Urządzono Aleję Zasłużonych pod lewym parkanem tego cmentarza, ponieważ na wprost głównego wejścia był krzyż. Teraz go nie ma, bo został spalony. Więc uznały widocznie władze Polski Ludowej, że na wprost krzyża nie może być Aleja Zasłużonych. I ta Aleja Zasłużonych jest na lewym krańcu cmentarza. W tej Alei Zasłużonych jest nagrobek mojego ojca. Ale proszę pani, grób mojego ojca jest tam, gdzie był, w prawej części cmentarza. I nie jest to przypadek odosobniony. Te renowacje przeprowadzono bez wiedzy i zgody rodziny, ustawiając nowe nagrobki według jakiegoś planu, który nie miał nic wspólnego z tym, gdzie leżą zwłoki. Groby są gdzie indziej, a nagrobki gdzie indziej. I to w majestacie ludowego prawa zostało przeprowadzone. Dlaczego ja o tym mówię? Nie dlatego, że broń Boże nie chce żadnej ekshumacji. Niech spoczywa w pokoju. Dla mnie, w związku z tą całą aferą, bo tak to muszę nazwać, i z tą całą historią tego cmentarza, nad którym nie ma opieki, bo na początku, zaraz po wojnie, tam była stróżówka, tam był dostęp do wody. Teraz Zarząd Dróg i Zieleni zlikwidował dostęp do wody. Ja muszę wozić wodę z Wrzeszcza, jeżeli chcę podlać kwiaty, które postawię przy nagrobku mojego ojca. Bo tam, gdzie on jest pochowany, na ogół stawiam znicz.
Regina Liczmańska-Małek chciałaby oznaczenia miejsca pochówku Alfa Liczmańskiego. Na zakończenie zapytałam ją o wspomnienia, które nie zatarła wojna, a które są związane z ojcem.
Ja byłam strasznym tchórzem jako maluch. Wszystko, co się ruszało, to ja przed tym uciekałam. Nawet jeżeli to była zabawka, która była na sznurku i miała kółka, i ja powiedzmy ciągnęłam to, a to była powiedzmy kaczka, która ruszała głową albo kłapała dziobem, to ja rycząc uciekałam przed nią, ale sznurka nie puszczałam. Takim byłam tchórzem i pamiętam swego czasu, że tato mi przywiózł jakieś ptaki, znaczy balony w kształcie ptaków. Obsadzili z moją mamą moje łóżeczko dziecinne tymi już nadmuchanymi ptakami, więc ja oczywiście jak się obudziłam, to od razu dostałam 40 stopni gorączki ze strachu i z przerażenia. W związku z czym te ptaki zniknęły natychmiast w ogóle z mieszkania i znalazły się u nastoletnich wówczas dzieci tej pani Rizowej, o której wspominałam, że dostała klucz od naszego mieszkania i woziła do Nowego Portu ojcu jakąś ciepłą odzież.
Co w pani zostało po ojcu? Jakie cechy na przykład charakteru?
Myślę, że jestem osobą dosyć stanowczą. Niełatwo zmieniam zdanie. Moi uczniowie z technikum samochodowego etykietowali mnie następująco: skrzyżowanie matki, siostry i hetery. Coś jest na rzeczy. Znaczy, ta hetera to jest ta, która jak coś postanowi, to musi tak być.
I pani ojciec też taki był.
No chyba tak.
Alf Liczmański, Harcerz, nauczyciel, człowiek o silnym charakterze, który chciał walczyć o swoje miasto, Gdańsk, ale jednocześnie był polskim patriotą. W Oliwie jest ulica jego imienia, gdzie w stulecie urodzin umieszczono na domu numer 7, w którym mieszkał, tablicę pamiątkową. Hufiec ZHP Gdańsk-Śródmieście i szkoła podstawowa numer 65 noszą jego imię. Natomiast w granicznej wsi mieszkańcy zorganizowali Izbę Pamięci Alfa Liczmańskiego oraz szlak leśny prowadzący do miejsca jego rozstrzelania. Zachęcamy do odwiedzania miejsc związanych z tym polskim harcerzem. Realizator audycji Stefan Kotiuk i autorka Marzena Bakowska.
Pomorzanie polskiej niepodległości.